Premier w samo południe.
Przed dżinglem zagrał dla nas oczywiście Queen, utwór z 89 roku, aż się trochę rozmarzyłem, bo to rok moich urodzin, ale mamy już gościa.
Tak jest, przy naszym telefonie dr Konrad Zasztoft, specjalista od spraw tureckich, Wydział Orientalny Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I przenosimy się na Bliski Wschód. Tam cały czas wiele dzieje się wokół konfliktu turecko-kurdyjskiego. Dwa dni temu za sprawą Donalda Trumpa świat obiegła informacja o śmierci przywódcy tak zwanego państwa islamskiego. Co ta informacja może oznaczać dla regionu? Czy to cokolwiek może zmienić w Syrii?
No, jeśli chodzi o samą Syrię, to wbrew pozorom myślę, że nie aż tak dużo zmienia, ponieważ państwo islamskie jako organizacja terytorialna, która przypomnę w 2014-15 roku kontrolowała znaczne terytorium Syrii, także Iraku, jeśli chodzi o te kilometry kwadratowe, to było rzeczywiście duże terytorium, duży również potencjał militarny, realne zagrożenie militarne. W tej chwili dzięki tej walce koalicji przeciwko państwu islamskiemu pod kierownictwem Stanów Zjednoczonych, a także walce Kurdów syryjskich i sił JPG przeciwko państwu islamskiemu, w tej chwili terytorialnie ta organizacja nie istnieje. Istnieją oczywiście jej struktury, takie podziemne, ukryte. No i do tej pory, do niedawna również pozostawał szefem tej organizacji nadal al-Baghdadi. No co oczywiście symbolicznie miało olbrzymie znaczenie dla członków państwa islamskiego, więc to na pewno uderzy w ich morale. Natomiast militarnie w tej wojnie, w konflikcie syryjskim wiele to już w tej chwili nie zmienia.
Czyli nie do końca się pan może zgodzić ze słowami ekspertów, którzy się obawiają, że ta śmierć al-Baghdadiego może doprowadzić do nowej fali zamachów terrorystycznych, że mogą oni uderzyć w Syrię, w Irak, nawet w Europę.
Ja się zgadzam, że na pewno odpowiedzią będą próby zamachów terrorystycznych, natomiast tutaj oczywiście jest to wojna przede wszystkim zwolenników tej ideologii dżihadystycznej z Zachodem, tak? Więc tutaj celem będzie Zachód, więc te zamachy terrorystyczne, one mogą być przeprowadzane również w Europie, również mogą być plany, na pewno takie plany istnieją, przeprowadzania ich w Stanach Zjednoczonych, również i na Bliskim Wschodzie oczywiście. Natomiast tak jak mówię, z punktu widzenia militarnego, doszliśmy do takiego etapu tego konfliktu syryjskiego, gdzie Stany Zjednoczone przestają odgrywać, już niedługo przestaną prawdopodobnie odgrywać rolę w tym konflikcie, ponieważ wycofują się z regionu i widzimy całkowitą przewagę Rosji, która tak naprawdę jest rozgrywającą w tej chwili w regionie, i oczywiście jej sojusznika, czyli reżimu Baszara Asada.
No właśnie, w ostatnich dniach strona amerykańska razem z Turcją doszły do porozumienia, jeżeli chodzi o przeprowadzenie się, o zawieszenie broni oraz ucieczkę, że tak powiem, Kurdów. Później negocjowała również strona rosyjska i okazuje się, że wynegocjowała lepsze warunki niż strona amerykańska. No właśnie, o czym to świadczy? Czy Amerykanie już w tym regionie się nie liczą?
Tak, to jest pewien paradoks, że praktycznie Rosjanie zaproponowali Turcji prawie to samo co Amerykanie, ale Turcja wolała ubić ten deal z Rosją, a nie ze Stanami Zjednoczonymi. No i tutaj pytanie dlaczego? No wydaje mi się, że tutaj przyczyna jest taka, że prezydentowi Erdoğanowi wygodniej jest w tej chwili zacieśniać więzi z Władimirem Putinem. Z wielu względów, ale właśnie chyba jednak głównie polityki wewnętrznej i tego, że Władimir Putin nie jest politykiem, który będzie krytykował autorytarne praktyki rządu Erdoğana. Natomiast oczywiście Zachód tutaj będzie krytykował takie rzeczy, będzie krytykował oczywiście represje wobec mniejszości kurdyjskiej w samej Turcji, a także i w Syrii.
No właśnie, turecko-rosyjskie zbliżenie jest widoczne, szczególnie za sprawą dostaw S-400. Chodzi o system przeciwrakietowy, który już od września jest dostarczany do Turcji. Dzisiaj padła informacja, że włoskie Ministerstwo Obrony zdecydowało się na wycofanie swoich elementów systemu przeciwlotniczego z terenów Turcji. Co może dalej się tutaj dziać?
No tutaj właśnie to jest pewna jednak, no żeby nie powiedzieć hipokryzja, to w każdym razie manipulowanie opinią publiczną ze strony Turcji, bo Turcja tutaj długi czas jako argument tłumaczący zakup systemów S-400 od Rosji podawała ten fakt, że nie ma chronionej tej południowej granicy z Syrią, gdzie trwa wojna, skąd mogą nastąpić ostrzały terytorium tureckiego. Natomiast no to oczywiście to się mijało z prawdą, ponieważ były tam baterie i niemieckie, i hiszpańskie, i właśnie hiszpańskie, włoskie do niedawna, tak? Czyli tak naprawdę dopiero w tej chwili Hiszpanie, Włosi wycofują się w sytuacji, no kiedy rzeczywiście no nie ma akceptacji wśród większości członków NATO dla tej polityki tureckiej interwencji w Syrii, no, która prowadzi do ofiar cywilnych, do tylko do pogłębienia tej katastrofy, którą obserwujemy od 2011 roku w Syrii.
Szef Pentagonu Mark Esper powiedział dziś, że USA odeprą każdą próbę odebrania syryjskich pól naftowych kontrolującym je syryjskim siłom demokratycznym, bo jednak częściowo wojska USA wróciły na teren Syrii. Dlaczego tak bardzo zależy im akurat na tych terenach?
No oczywiście te pola naftowe, no to jest źródło finansowania dla kogokolwiek, kto te pola naftowe kontroluje. I wcześniej było to oczywiście państwo islamskie, tak? Czyli pamiętamy, że państwo islamskie właśnie finansowało swoją działalność poprzez między innymi, czy przede wszystkim sprzedaż ropy z regionu. Później
A kto kupował tę ropę, jeżeli można zapytać? Kto kupował tę ropę? Czy to była Turcja?
No takie są, że tak powiem, oficjalnych tutaj informacji nie ma, ale były tego rodzaju spekulacje medialne, że jest bardzo prawdopodobne, że tutaj duża część tej ropy trafiała do Turcji, no ale ja bym powiedział, że prawdopodobnie wszyscy sąsiedzi, czy wszyscy możliwi kontrahenci korzystali z tego. Oczywiście no nieoficjalnie, tak, ukrywając ten swój charakter współpracy z państwem islamskim.
Minister obrony Niemiec zaproponowała ostatnio, by w północnej Syrii utworzyć strefę bezpieczeństwa, ale taką, która pozostawałaby jakby ponad międzynarodową kontrolą. Turcja nie przystała na tą propozycję, to już wiemy, ale czy pańskim zdaniem w ogóle coś takiego ma sens? Wiemy, że ta strefa bezpieczeństwa, która została zaproponowana przez Putina, też nie działa, bo jak wczoraj mówił nam Witold Repetowicz, tam Kurdowie nadal są zabijani i dochodzi do bestialskich ataków na nich. Czy w ogóle jest sens zaproponowanie im jakiegokolwiek układu ponad tym, co proponuje tak. Rosja i Turcja?
W moim przekonaniu tutaj Niemcy obudziły się zdecydowanie za późno. No to, że ten konflikt w Syrii ma wpływ na sytuację w Europie, no to o tym wiemy no co najmniej od okresu tego kryzysu migracyjnego, kryzysu uchodźczego, czyli 2015 roku. I to, że ta wojna nie dobiega końca, a wręcz przeciwnie, trwa jej eskalacja konfliktu, no to było wiadomo. W związku z tym no państwa Unii Europejskiej czy europejscy członkowie NATO na pewno powinni zrobić o wiele więcej i o wiele wcześniej w celu zakończenia tego konfliktu w Syrii, no ale tutaj nie było woli politycznej, nie było woli politycznej w Stanach Zjednoczonych. No i teraz widzimy tego efekt, czyli głównym rozgrywającym jest Rosja. Turcja stara się również budować tę strefę bezpieczeństwa, ale no czy tutaj jakby z poszanowaniem dla bezpieczeństwa rzeczywiście ludności na miejscu, tutaj można mieć duże wątpliwości. Czyli no generalnie pomysł oczywiście należy pochwalać, bo gdyby tam na miejscu byli jacyś przedstawiciele, dajmy na to, innych państw NATO, jako nawet obserwatorzy, no to już by poprawiło sytuację tej miejscowej ludności w tych strefach bezpieczeństwa.
Wspomnieliśmy o Witoldzie Repetowiczu, który wczoraj prosto z Erbilu w Kurdystanie Irackim opowiadał o sytuacji, która tam ma miejsce. I tutaj cytat. Poniekąd Sojusz Północnoatlantycki ponosi odpowiedzialność za tych dżihadystycznych bandytów rekrutujących się z takich organizacji jak Al-Kaida czy Państwo Islamskie i dokonujących masowych zbrodni na tych terenach. Tutaj odnosił się do tego, że te osoby podlegają bezpośrednio dowództwu tureckiemu. Więc w takim razie no jaka dalsza przyszłość Turcji w NATO i czy NATO w ogóle tu zareaguje jakkolwiek na tego typu rzeczy, które tam się dzieją?
No, oczywiście tutaj, żeby doprecyzować, chodziło o to, że Turcja nie przeprowadza samotnie tej operacji na terytorium północno-wschodniej Syrii, ale przeprowadza ją wraz z sojuszniczymi siłami syryjskimi, czyli tej opozycji antyasadowskiej. Rzeczywiście wśród tych bojowników, tych oddziałów są ludzie, którzy wcześniej również uczestniczyli w różnych organizacjach, byli członkami różnych dżihadystycznych, radykalnych organizacji, także powiązanych z Al-Kaidą. Także tutaj ja się z tym w pełni zgadzam i rzeczywiście to te oddziały są odpowiedzialne przede wszystkim za przemoc, za czystki etniczne, czy to, co się w tej chwili, te najbardziej ponure rzeczy, które się wydarzyły w ostatnich dniach podczas tej interwencji tureckiej w Syrii.
Pojawiła się jeszcze taka informacja, że Państwo Islamskie ma już nowego lidera. Tak podał portal Newsweek. Na czele terrorystycznej organizacji stanął Abdullah Kardasz, były oficer w armii Saddama Husajna. Czy wiadomo, co to za człowiek?
Nie, ja nie mam pojęcia. Sam al-Baghdadi nie był tutaj jakimś celebrytą do tego momentu, kiedy został wyniesiony do stanowiska czy pełnienia funkcji kalifa w państwie islamskim. Także no to jest oczywiste, że organizacja chce pokazać swoją ciągłość, to, że nie została rozbita, że mimo takiej spektakularnej porażki, nie jest to klęska, że walka trwa dalej.
Bardzo serdecznie dziękuję. Rozmawialiśmy z doktorem Konradem Zasztoftem, specjalistą do spraw tureckich, Wydział Orientalny Uniwersytetu Warszawskiego. Minęła godzina 12:25.